Wydawnictwo Prozami przedstawia Piotr Adamczyk Co tu robi Margot Robbie? Czyta Arkadiusz Woźniak. Część pierwsza. Kim jest Sara Wenie? Ostatni telefon.
Powinien zdążyć, ale i tak mocniej naciska pedał gazu. Za kwadrans ma uroczyste spotkanie z władzami Akademii. W zeszłym roku na zaproponowany przez niego kurs Jak zostać pisarzem zapisało się kilka osób, w tym kilkadziesiąt. Rektor jest zachwycony i Jakub ma szansę na objęcie kierownictwa katedry. Silnik przyjemnie mruczy, wchodząc na wyższe obroty. Wtóruje mu dzwoniący telefon. Jakub wciska ikonkę słuchawki na kierownicy. Pan Ehrenburg? Słyszy głos nieznajomej kobiety. Tak. Dzwonię z kliniki South America Medical Center. Słucham. Ostatnio oferowali mu opiekę osobistego anioła stróża. Zastanawia się, co jeszcze wymyślą. Ale tym razem nie chodzi o marketing. Chciałabym poinformować, że pani Wenie jest już na naszym oddziale, mówi kobieta. Kto? Jakub ma wrażenie, że czegoś nie dosłyszał. Pani Sara Wenie. Przepraszam, ale to pomyłka. Zamierzał się rozłączyć, gdy ponownie słyszy swoje nazwisko. Pan Jakub Ehrenburg? Upewnia się kobieta po drugiej stronie. Tak, to ja. Ale nie znam żadnej pani Wenie. Jak to? W głosie kobiety zabrzmiało niedowierzanie. Jak to pan nie zna? Poczuł ogarniającą go irytację. Normalnie nie znam. Mówiłem już, że zadzwoniła pani do mnie przez pomyłkę. Ponownie ma zamiar się rozłączyć, lecz słyszy... Ależ proszę pana, to niemożliwe. Co niemożliwe? Pomyłka jest niemożliwa. Pański numer jest jedynym numerem alarmowym pani Wenie. Nie rozumiem. Na moment zdejmuję nogę z gazu, bo rozmowa staje się niebezpiecznie absorbująca. Pani Wenie została przywieziona jako pacjentka do przeszczepienia w trybie nagłym i jest nieprzytomna, tłumaczy kobieta. A w telefonie pacjentki tylko pana numer widnieje jako alarmowy. Rozumie pan, ten numer osoby bliskiej, który nawet bez hasła do telefonu pojawia się w nagłych wypadkach. Proszę pani, wiem, co to jest numer alarmowy. Jakub mówi głośno i dobitnie, starając się jednocześnie zachować spokój. Nie trzeba mi tego tłumaczyć, ale ja po prostu nie znam żadnej pani Wenie. Konsternacja. Czy jest pan pewien? Proszę pani! Czy jest pan tego absolutnie pewien? Pozwolę sobie powtórzyć, że pani Wenie czeka na przeszczepienie serca. W głosie kobiety słychać niecierpliwość i oczekiwanie. Czego ona chce? Jakuba oblewa zimny pot. Szokująca myśl przychodzi mu do głowy. To prawda, jest wpisany na listę dobrowolną dawców organów, ale przecież pośmiertnych. A na razie, chwała Bogu, jeszcze żyje. Pies pojawił się nagle, wyskoczył z mroku. W ślepiach odbiły się żarówki reflektorów. Kierowca, pochłonięty rozmową przez telefon, zobaczył go za późno. Zacisnął dłonie na kierownicy i wdepnął pedał hamulca. Dopiero kwadrans temu przestało padać. Droga wciąż była śliska. Koła straciły przyczepność. Tyłem auta zarzuciło w prawo. Kierowca myślał, że musi odbić kierownicą w tę samą stronę. Wtedy tor jazdy się wyrówna. Gdyby go wcześniej o to zapytać, udzieliłby właśnie takiej odpowiedzi, ale ślepia psa się zbliżały i na spokój nie było czasu. Odruchowo skręcił w lewo. Samochód obrócił się dookoła własnej osi, a śliska droga dalej go niosła. Wirując, znalazł się u szczytu zakrętu. Nasyp w tym miejscu był wysoki, daleko w dole rozpościerały się łąki. Z góry świeciły łąkom gwiazdy. Dookoła panowała senność. Jedynie wirujące auto burzyło ciszę nocy. A potem rozpaczliwy zgrzyt ocierającej się o balustradę blachy i krzyk kierowcy, wciąż ściskającego kierownicę skamieniałymi dłońmi. Łąka znikła. Rozległ się huk, a przez szybę samochodu widać już było tylko niebo. Kierowca zobaczył gwiazdozbiór psa. Potem dostrzegł też mały wóz, za nim podążał wielki wóz, a po chwili ruch na niebie się uspokoił i powróciła cisza.